Zupełnie nowy rozdział. Nieco szalona Kanchenjunga. 2001. Przed wyjazdem na Kanchenjungę, 8586 metrów nad poziomem morza, w 2001 roku, w głowie Piotra pojawiają się niepokojące myśli. A jeśli zachoruje nagle na chorobę wysokościową? Znów górę biorą demony. Wyprawa na Kanchenjungę stanowi też dla Piotra wyzwanie innego rodzaju. Ma się zmierzyć z jedną z niewyjaśnionych tajemnic polskiego himalaizmu, z zaginięciem Wandy Rutkiewicz. Po 11 latach od ich wspólnej wyprawy na Gasherbrum II i swojego pierwszego zdobytego ośmiotysięcznika, po 9 latach od zaginięcia Wandy, Piotr będzie musiał stanąć dokładnie tam, gdzie ostatni raz widziano himalaistkę. Miejscowi uważają, że Kanchenjunga to góra święta, tron bogów i nie wolno na nią wchodzić. Była to wyprawa przedziwna. Ekipa została zebrana przez agencję i przez internet. Oprócz Piotra Klepacza, lekarza, Gonzalo Veleza, który był ze mną rok wcześniej na lotce, oraz Ardiego Cugrona, wszystkich ludzi poznałem na lotnisku. Byli to bardzo dobrzy alpiniści. Nowozelandczyk Marty Schmidt, Meksykanin Hector Ponce de Leon i Hiszpanka Araceli Segarra. Największą niewiadomą stanowili dwaj Szwajcarzy. Markus, dobry wspinacz lodowy, i Brian, który w ogóle nie miał nic wspólnego z alpinizmem, był paralotniarzem. Nie bardzo miałem wybór, bo na Kangę trudno znaleźć ochotników. Właściwie to cieszyłem się, że zebrało się aż tylu. Sama akcja górska była prześmieszna. Najpierw Araceli i Hektor poszli sprawdzić drogę przez lodowiec i musieli rozbić biwak. Nie mogliśmy się z nimi porozumieć przez radio. Siedzieli w szczelinie lodowcowej, co niby jest logiczne, ale łączności nie było. Poderwali na nogi cały obóz, który czuwał z zapalonymi światłami na wypadek, gdyby się pogubili na morenie. W końcu przyszli rano, jak gdyby nigdy nic. Do obozu pierwszego dochodziliśmy chyba 2 tygodnie. A to lawina spadła, a to Szwajcarzy poszli przetrzeć teren i wbili się w jakieś trudności, a to pogoda nie współpracowała. Cyrk! W relacji z wyprawy opublikowanej w Taterniku Piotr tak skomentuje poczynania Szwajcarów. Kto by przypuszczał, że Szwajcarzy, bądź co bądź, mieszkańcy alpejskiej krainy, poprowadzą drogę do obozu pierwszego przez najbardziej niebezpieczną część ściany, wzbudzając mój niekłamany podziw dla ich pogardy wobec śmierci. Warunki ataku były straszne. Zerowa widoczność, mgła, głęboki śnieg. Wszystko na granicy akceptowanego przeze mnie ryzyka. W pewnej chwili Marty dostał szału, że nikt oprócz niego i mnie nie toruje drogi. Zwyzywał Briana i Gonzalo. Zanosiło się na rozłam w ekipie. Tłumaczyłem mu, że może nie mają siły, bo śnieg po pachę, a on przestał logicznie myśleć. Na prowadzenie wyszedł więc Brian, ale po 100 metrach oddał je mnie i dalej szedł na końcu peletonu. A mnie z tyłu głowy świdrowała myśl, że gdzieś tam pod skałką siedzi Wanda Rutkiewicz. Zupełnie irracjonalnie bałem się, że ją znajdę. Gdy ma się głębokie przeświadczenie, że coś może się stać, to oczy podsuwają różne obrazy. W tej mgle widziałem jakieś ubranie, osobę siedzącą pod skałą, różne rzeczy, które były projekcją mojej wyobraźni. Wspinacze wchodzą na żywca, bez poręczy, bez wsparcia. Na grani jest nieco lepiej, bo przewiany śnieg utwardza drogę. Niestety, wejście na szczyt trwa bardzo długo. Gdy po 16 godzinach wspinania się docierają do miejsca, w którym Marty oświadcza, że to wierzchołek, na chwilę rozwiewają się chmury i widać, że rzeczywiście stoją na szczycie. Zdjęcia wyjdą jak z Kasprowego w czasie śnieżycy. Zaglądam do archiwum. Piotr stoi w żółtym kombinezonie, bez maski tlenowej, ma rozpięty kołnierz, Na jego twarzy widać zmęczenie. Dookoła biało. Czułem magnetyzm wierzchołka, ale nie widziałem go z powodu mgły. Napiszę w relacji z wyprawy. Rozpoczyna się zejście. Koszmarne. Piotr schodzi bez tlenu. Boi się, że spadnie, że poleci. A maska utrudnia mu patrzenie pod nogi. Było stromo jak cholera. Schodziłem tyłem, twarzą do stoku. A co zrobił Brian? Gość, który się najmniej na tym wszystkim znał, po prostu zszedł po tym trójkowo-czwórkowym terenie, jakby to było jakieś fiu-fiu. Widoczność była zerowa i po prostu kompletnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co znajduje się w dole, że ma pod nogami 3 kilometry lufy, że jak się potknie i spadnie, to nie wiadomo, gdzie jest śnieżny nawis, czy idziemy już po nawisie, czyli de facto po powietrzu, czy jeszcze po twardym. Szliśmy wolno i wszystko było na granicy ryzyka, uda się albo nie. Wciąż ukradkiem się rozglądałem, wypatrując Wandy. W pewnym momencie chłopcy dostrzegli coś kolorowego. Potem się okazało, że to ciało jakiejś Bułgarki. Podobnie jak Wanda, miała na sobie charakterystyczną kolorową odzież firmy Valandre. Gdybym zobaczył kogoś tak ubranego, to chyba bym oszalał. Człowiek boi się znaleźć kogoś, kto zginął w górach. Zwłaszcza kogoś, kogo znał. Schodzenie zajęło nam mnóstwo czasu. Byłem tak zmęczony, że prawie nie widziałem na oczy. Pod kuluarem gangway usiadłem na śniegu i postanowiłem zjechać na tyłku, czego nigdy w życiu nie zrobiłem. W ciągu dosłownie 3 minut minąłem obóz i pojechałem dalej. Mimo że wiedziałem o szczelinach lodowca poniżej. Miałem 200 metrów do następnego namiotu, w którym spał Marty. Jechałem dalej. Gdy się odwróciłem i zobaczyłem, że 200 czy 300 metrów wyżej jest mały namiocik naszego ostatniego przed bazą obozu, to już nie miałem siły wracać. Wiedziałem, że Marty też zszedł. Będziemy we dwóch, a pozostała dwójka zostanie w ostatnim obozie i tam się prześpią. Bardzo się o nich bałem, bo Brian nie miał żadnego doświadczenia. Wcześniej zaliczył tylko jakiś 4000. Czekałem na nich cały następny dzień. Martin już poszedł na dół, a ja co 15 minut łączyłem się z nimi przez radio i pytałem, gdzie są, aż zrobiła się 5 po południu, a oni cały czas schodzili. W końcu dotarli. Dałem im deksametazon, który wcześniej przygotowałem. Myślałem o tym, by im jeszcze zaaplikować adrenalinę, ale na szczęście Bóg mnie nie opuścił, bo adrenaliny nie podaje się tak po prostu. Mogłaby ich zabić.